Storybox przedstawia Iwona Kinzler, Jagiellonowie, Miłosne sekrety wielkiej dynastii. Czyta Joanna Gajur. Za czasów Jagiellonów Polska potężna była. Słyszano wiele dzwonów, hołdu godzina biła, gdy kwiat krzyżaków usiekł Jagiełło z wojakami, gdzie komtur wielki uległ rycerzom z ich szarżami. Zaś nasz król Zygmunt Stary wyróżniał się honorem. W zacności wychowany, wierności był on wzorem. Gdy Zygmunt August chory, niepomny rad od matron, z Barbarą wszedł w amory, bezpotomnie został tron. Wstęp. Wizerunek dynastii Jagiellonów, funkcjonujący do dziś w świadomości większości współczesnych Polaków, zawdzięczamy głównie szlachcie, która w miarę jak słabła pozycja Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej coraz bardziej gloryfikowała epokę jagiellońską. Ów okres jawił się im jako czas największej potęgi Polski, państwa sięgającego od Bałtyku aż po Morze Czarne, w którym w zgodzie żyli obok siebie nie tylko Polacy i Litwini, ale także Rusini, Żydzi i Ormianie, katolicy, prawosławni, protestanci oraz inni innowiercy, na czele z tatarskimi muzułmanami, których do Polski sprowadził założyciel dynastii Władysław Jagiełło. Rządzący owym państwem jawili się jako jeden z najpotężniejszych, o ile nie najpotężniejszy, monarszych rodów Europy. Byli postrzegani jako rozdający karty w całej Europie Środkowej. Z czasem więc pamięć o złotym wieku Jagiellonów, za jaki uznano okres panowania potomków Jagiełły, stała się wręcz częścią naszej narodowej świadomości. Kiedy jednak za ocenę tego okresu w naszych dziejach zabrali się trzeźwo myślący historycy, okazało się, że nasi antenaci patrzyli na jagiellońską potęgę przez różowe okulary. Państwo, którym władali przedstawiciele czterech pokoleń tej dynastii, było rzeczywiście rozległe i potężne. A z Jagiellonami musieli się liczyć niemal wszyscy władcy ówczesnej Europy, marzący o skoligaceniu się z potężnym domem jagiellońskim. Ale stanowczo zbyt wiele szans, jakie stanęły wówczas przed władcami Polski, zostało zaprzepaszczonych. Głównie za sprawą nadmiernie pasywnej polityki i unikania konfliktów zbrojnych. Wielu historyków zwraca uwagę na zupełnie niepotrzebne uwikłanie Polski w walkę o panowanie w Czechach i na Węgrzech, które ostatecznie i tak przypadło Habsburgom. Poza tym, ze względu na fakt, iż Jagiellonowie, w przeciwieństwie do Piastów, byli władcami elekcyjnymi, prawo do tronu kupowali coraz większymi przywilejami dla szlachty, która stała się warstwą dominującą, z wielką szkodą dla mieszczaństwa, o chłopach nie wspominając. Z czasem zakres swobód szlacheckich był tak wielki, że ostatecznie doprowadziło to do upadku państwa. Jednak cokolwiek złego powiedzieć o Jagiellonach, trzeba przyznać, iż jako królowie byli władcami kompromisu i tolerancji, pozytywnie wyróżniając się na tle ówczesnej Europy. Udało im się też dokonać rzeczy pozornie niemożliwej, połączyć w jeden zwarty organizm państwowy dwa tak bardzo różniące się od siebie i to niemal pod każdym względem kraje. Wielkie Księstwo Litewskie, będące ich dziedziczną domeną, oraz Królestwo Polskie, w którym przyszło im panować z woli obywateli. A nie doszłoby do tego, gdyby władcy z tej dynastii, z małymi wyjątkami, nie byli zwolennikami często krytykowanej przez współczesnych historyków idei dobrowolnych i pokojowych związków między państwami. Tematem niniejszej publikacji nie jest jednak polityka Jagiellonów, ani ich sukcesy czy porażki na arenie międzynarodowej, ale ich życie uczuciowe. Dlatego zamiast skomplikowanych tajników sprawowania rządów, poznamy kobiety, które były ich żonami lub nałożnicami, ujawnimy perypetie małżeńskie władców, począwszy od skomplikowanych spraw dotyczących zawarcia związku małżeńskiego, a skończywszy na intymnych sekretach jagiellońskiej alkowy. Wbrew pozorom bowiem, kwestia pożycia królewskiej pary była sprawą wagi państwowej, która interesowała nawet samego papieża. Zgodne małżeńskie relacje dwojga członków różnych dynastii, w związkach z reguły pieczętowanych umowami między państwami, były wszak gwarantem pokoju w Europie. O tym, jak istotna była to kwestia, przekonuje chociażby przykład Jadwigi, a dokładniej jej małżeństwa z Wilhelmem Habsburgiem. Przecież o to, czy ten związek został skonsumowany, czy nie, spierano się przez wiele stuleci w całej Europie, a i Kościół poświęcił tej sprawie sporo uwagi. Opierając się na podręcznikach historii, można wysnuć wniosek, że Jagiellonowie, poza Zygmuntem Augustem, byli dość nudnymi władcami, a w ich życiu trudno byłoby szukać jakichś obyczajowych sensacji. Wszak byli wiernymi mężami i, w przeciwieństwie chociażby do Augusta II Mocnego, nie utrzymywali tabunu nałożnic i kochanek. Ale to tylko pozory. Okazuje się, że życie miłosne władców z tej dynastii kryje wiele niespodzianek, zagadek i tajemnic. I właśnie o nich opowiada niniejsza publikacja. Rozdział pierwszy. Perypetie miłosne króla Władysława Jagiełły. Jadwiga Andegaweńska, kobieta król. Narzeczona Wilhelma. Niewesołe było życie kobiety króla, Jadwigi Andegaweńskiej, która od 15 października 1384 roku łaskawie panowała w Polsce, posługując się od dnia koronacji tytułem Jadwiga, z Bożej łaski król Polski, pani i dziedziczka ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw i Pomorza. Z braku należnych insygniów, wywiezionych do Budy za sprawą ojca dziewczynki, Ludwika Węgierskiego, poprzedniego władcy Polski, zwieńczono jej głowę tak zwaną koroną królowych. W chwili koronacji miała około 10 lat. Nie oznacza to oczywiście, że ster rządów w państwie spoczął w rękach dziecka. Andegaweńka, podobnie jak jej starsza siostra Maria, łaskawie panująca na Węgrzech, nie sprawowała rzeczywistej władzy. Wszystkie ważniejsze decyzje podejmowali za nią urzędnicy. Natomiast władzę dzierżyli małopolscy możnowładcy, pochodzący ze szkoły politycznej Kazimierza Wielkiego. Andegaweńkę przygotowywano do przejęcia władzy, zapoznając ją stopniowo z zasadami dyplomacji, polityki i trudnej sztuki sprawowania rządów. Pilnie uczyła się też polskiego i wkrótce opanowała go na tyle dobrze, że zażyczyła sobie, by tłumaczyć dla niej na ten język zagraniczne księgi i aby sporządzano w nim wszelkiego rodzaju rękopisy. Niewykluczone, że przybywając na Wawel, młodziutka władczyni miała już opanowane przynajmniej podstawy mowy swoich nowych poddanych. Nie zapominajmy, że zarówno jej babka po kądzieli, jak i po mieczu były piastowskimi księżniczkami. Co prawda wątpliwe jest, aby Jadwiga, podobnie jak jej dwie starsze siostry, zmarła w wieku lat 8 Katarzyna oraz starsza od bohaterki naszej opowieści o 2 lata Maria, miały kontakt z babcią ze strony matki, Elżbietą Kujawską. Ale z całą pewnością wpływ na ich wychowanie miała ich babka ze strony ojca, Elżbieta Łokietkówna. Trudno zresztą, żeby było inaczej. Elżbieta, córka polskiego króla Władysława Łokietka i siostra Kazimierza Wielkiego, ostatniego piasta na tronie Polski, była jedną z najbardziej wpływowych kobiet ówczesnej Europy. Jako żona króla Węgier, Karola Roberta, cieszyła się władzą równą mężowi. A kiedy ten poważnie zachorował, skutecznie go zastąpiła. Praktycznie przejmując ster rządów w państwie. Nie zrezygnowała z tego nawet po jego śmierci, kiedy na tron wstąpił jej syn, zaledwie 16-letni Ludwik. Młody monarcha teoretycznie był już zdolny do sprawowania rządów, ale nie czuł się jeszcze pewnie na tronie potężnego państwa i nie miał nic przeciwko temu, by korzystać z pomocy swojej matki. Elżbieta, podobnie jak to było za panowania jej męża, została więc oficjalnym doradcą swego królewskiego syna i nie wyszła z tej roli do końca życia Ludwika. Z czasem stworzyła z nim zgrany duet, a historycy spierają się po dziś dzień, które z nich grało w tym władczym zespole pierwsze skrzypce. Wydaje się, że w początkowym okresie panowania Ludwika władzę dzierżyła łokietkówna, by z czasem stopniowo przekazywać ją monarsze. Jednak król, nawet mając pełnię władzy, nigdy nie podejmował żadnych działań bez porozumienia ze swoją matką. To głównie jej zawdzięczał też koronę Polski, która przypadła mu po śmierci jego wuja Kazimierza Wielkiego w 1370 roku. Jednak na tym nie skończyła się rola Elżbiety. Władca, który nie znosił ani naszego kraju, ani ponurej jego zdaniem rezydencji wawelskiej, ale nie miał zamiaru oddawać władzy, powierzył jej arcytrudne zadanie zapewnienia sukcesji w Polsce jednej z jego córek. Pozornie było to niemożliwe do realizacji, gdyż ówczesne prawo nie przewidywało dziedziczenia tronu państwa polskiego przez kobiety. Ale Elżbieta nie zawiodła syna. Ostatecznie panowie polscy uznali w jego córce następczynię tronu. Zgodnie z wolą monarchy początkowo władzę miała objąć jego najstarsza córka, Katarzyna. Ale kiedy ta zmarła w dzieciństwie, rola ta przypadła drugiej pod względem starszeństwa, Marii. Natomiast najmłodsza Jadwiga miała panować na Węgrzech. Sprawę ewentualnego dziedzictwa komplikował fakt, że Kazimierz bynajmniej nie zmarł bezpotomnie. Pozostawił po sobie dwie córki z ostatniego małżeństwa z Jadwigą Żagańską, Annę i Jadwigę. Aczkolwiek nikt, nawet sam Kazimierz jeszcze za życia, nie planował, żeby osadzić na tronie którąkolwiek z nich. I to nie tylko ze względu na obowiązujące prawo, zgodnie z którym władzę dziedziczono po mieczu, ale też na skomplikowaną sytuację matrymonialną ostatniego piasta. Tak się bowiem złożyło, iż z punktu widzenia prawa kanonicznego jego córki były dziećmi z nieprawego łoża. Król Kazimierz poślubił ich matkę, kiedy jeszcze żyła jego poprzednia małżonka, Adelaida. W rezultacie korona piastowska trafiła na skronie Ludwika, ojca Jadwigi, który w naszej rodzimej historiografii znany jest jako Ludwik Węgierski. Zanim jednak do tego doszło, na wszelki wypadek monarcha pozbył się potencjalnych konkurentek do tronu, córek Kazimierza Wielkiego, które już po pogrzebie ich ojca, a swego poprzednika na wawelskim stolcu, zabrał do budy i oddał pod opiekę swojej małżonki. Gdy tylko dorosły na tyle, by mogły stanąć na ślubnym kobiercu, wydano je za mąż. Złośliwy los spłatał jednak figla Ludwikowi. W przyszłości córka jednej z nich, Anny, zostanie królową Polską, ale o tym opowiemy w dalszej części niniejszej publikacji. Ludwik wywiózł z Polski nie tylko obie królewny. Nad Dunaj trafiły też polskie insygnia koronacyjne ze słynnym szczerbcem na czele. Z kolei matka monarchy, Elżbieta, pracowała nad tym, by zapewnić następstwo tronu jednej ze swoich wnuczek. Chociaż jak już wcześniej wspomniano, na władcę Polski Ludwik za życia wyznaczył najpierw swoją najstarszą córkę, a po jej przedwczesnej śmierci średnią, Marię, tej ostatniej także nie było dane zasiąść na stolcu w Krakowie. Węgrzy, po śmierci swego króla, zignorowali jego ostatnią wolę, obwołując królową właśnie Marię, a nie Jadwigę. A ponieważ jednym z warunków panowania córki zmarłego Ludwika w Polsce było jej stałe zamieszkanie w naszym kraju, co nie byłoby możliwe, gdyby jednocześnie sprawowała władzę w Polsce i na Węgrzech, polscy możnowładcy nie mieli innego wyjścia, jak tylko powołać na tron młodszą siostrę Marii, Jadwigę. I tak młodziutka Jadwiga została królem Polski. Nie obyło się przy tym bez perturbacji, ponieważ jej matka, owdowiała Elżbieta Bośniaczka, nie miała najmniejszej ochoty wysyłać swojej najmłodszej latorośli nad Wisłę. O co bezustannie dopominali się polscy panowie. A upominali się dość długo, gdyż negocjacje w sprawie przyjazdu Andegawenki trwały, bagatela, 2 lata. Być może przyczyną obiekcji był młody wiek dziewczynki. Która matka odważyłaby się wysłać w nieznane swoje 8-letnie dziecko? Wszak Elżbieta, pomimo że była półkrwi Polką, nigdy naszego kraju nawet nie odwiedziła. Znała go jedynie z opowieści matki i teściowej oraz z relacji męża, który nie wyrażał się o nim najlepiej. Podobnie zresztą jak o swoich polskich poddanych. Ostatecznie jednak Bośniaczka skapitulowała i wyprawiła Jadwigę w drogę do Polski, gdzie czekał na nią tron i nowe obowiązki władczyni, do których młodziutka Andegawenka od dawna była przygotowywana, zarówno przez ojca, jak i babkę. Z nieznanych powodów węgierska królowa razem z córką nie odesłała polskich insygniów koronacyjnych, ale polscy panowie, szczęśliwi, że obrana przez nich władczyni wreszcie przybędzie na Wawel, machnęli na to ręką. Niewiele brakowało, a sprawy skomplikowałyby się jeszcze bardziej. Chrapkę na koronę Polski miał bowiem książę Mazowiecki, Piast z krwi i kości, Siemowit IV, wspierany zresztą przez niechętną Andegawenę opozycję wielkopolską. Kiedy sprawy zaszły już za daleko i perspektywa objęcia przez niego władzy w Polsce stawała się coraz bardziej mglista, książę postanowił uciec się do podstępu, który znacznie ułatwiłby mu zwieńczenie skroni koroną. Sprytny i zdesperowany Siemowit miał zamiar najzwyczajniej w świecie porwać Jadwigę. Zasadził się na nią na trakcie węgierskim nieopodal Niedzicy, na drodze przejazdu jej orszaku. Wbrew pozorom, ten projekt miał niemałe szanse powodzenia. Porywanie młodych panien było dość powszechne w średniowieczu i określane łacińskim mianem raptus puellae. Chociaż powszechnie potępiane, a nawet karane gardłem, stanowiło pewną formę zawarcia małżeństwa. Niestety książę miał błędne informacje co do przejazdu Jadwigi i przez kilka dni na próżno czekał na nią w zasadzce. Trudno powiedzieć, czy przyzwyczajona do gwarnego i pełnego życia dworu w budzie dziewczynka dobrze czuła się na Wawelu. Pozbawiona towarzystwa matki i starszej siostry. Musiała przedwcześnie dorosnąć i borykać się z trudami władzy, a właściwie przygotowaniami do przyszłych rządów. A to mogło załamać niejednego, nawet starszego od niej młodzieńca. W tej sytuacji prawdziwym pocieszeniem stała się dla niej wiara. Od dziecka wychowywano ją w bojaźni Bożej i kulcie świętych, szczególnie świętego Ludwika, patrona Andegawenów. Była pod wpływem dzieła czeskiego dominikanina i teologa Henryka Bitterfelda z Brzegu, zatytułowanego De contemplatione et vita activa, opisującego życie 2 sióstr Łazarza, świętych Marty i Marii. Jej ideałem stało się tym samym połączenie życia kontemplacyjnego, którego przykładem była biografia Marii, i czynnego, jakie wiodła Marta. Dlatego ściany wawelskiej Kurzej Stopki, gdzie, jak przypuszczają historycy, mieściła się kaplica władczyni, po dziś dzień zdobią monogramy utworzone ze specjalnych 2 liter M, które tłumaczy się właśnie jako skrót imion Marta i Maria. Wiadomo też, że Jadwiga żywiła szczególną cześć dla Najświętszego Sakramentu i wyjątkowo często modliła się w wawelskiej katedrze przed ołtarzem świętego Erasma, gdzie przechowywano Eucharystię. Wzorem patrona swojej rodziny, świętego Ludwika, przez całe życie otaczała opieką ubogich, nie szczędząc środków na jałmużnę. Nie była jednak, jak przekazała potomnym tradycja, ascetką, której obce były przyjemności świata doczesnego. Wręcz przeciwnie, umiała je docenić. Jak już wspomniano, była zapaloną amazonką i w siodle potrafiła spędzać całe godziny. Kochała też muzykę, dlatego za jej czasów na Wawelu nigdy nie brakowało muzykantów. Bardzo lubiła stroje. Co prawda nie zachowały się żadne wizerunki ani opisy ubiorów przez nią noszonych, ale można przypuszczać, że nosiła suknie szyte według mody francuskiej, która panowała na dworze w Budzie. Suknie tego typu były z reguły obcisłe, z pasem na biodrach, obowiązkowo ozdabianym klejnotami, który oddzielał luźną spódnicę od dopasowanej góry. Wiemy, że na potrzeby władczyni oraz jej fraucymeru zatrudnieni byli krawiec oraz cały sztab hafciarzy. Modne były także lekkie chusty upinane na głowie, często zaprasowywane w drobne fałdy, które w następnym stuleciu przybrały formę czepców. Być może nosiła też korzno, jak nazywano w tych czasach polską odmianę płaszcza, wzorowanego na modzie bizantyjskiej, oprzytego na brzegach złotymi elementami, a na zimę podszywanego futrem. Przyszła święta nie była też, jak się często sądzi, uosobieniem łagodności. Wręcz przeciwnie, łatwo wpadała w gniew i, kiedy zachodziła taka potrzeba, potrafiła pokazać pazurki. Dowiodła tego zwłaszcza, kiedy ważyły się losy jej zamęścia. Jak się okazało, polscy panowie postanowili wydać swoją nową władczynię za mąż, wybierając jej małżonka zgodnie z polską racją stanu. Problem polegał jednak na tym, że Jadwiga, przynajmniej teoretycznie, była już mężatką i to od dobrych kilku lat. Gdybyśmy jakimś cudem mogli się przenieść w czasie do epoki średniowiecza, a konkretnie do dnia 15 czerwca 1378 roku, do ulokowanego między wysokimi wzgórzami zamku Hainburg nad Dunajem, położonego zaledwie 12 kilometrów od Bratysławy, bylibyśmy świadkami niezwykłej, przynajmniej jak na współczesne standardy, ceremonii zaślubin. Wówczas bowiem arcybiskup ostrzychomski Dymitr pobłogosławił sakrament małżeństwa dwójki dzieci, z których jedno, panna młoda, węgierska królewna Jadwiga, miała zaledwie 4 bądź, jak chcą niektórzy historycy, 5 lat. Natomiast pan młody, Wilhelm Habsburg, 8. Dla nas, żyjących w XXI wieku, fakt łączenia węzłem małżeńskim dzieci może być czymś szokującym i nagannym, ale w średniowieczu nikt nie widział w tym nic złego. Wręcz przeciwnie, taka ceremonia, określana terminem sponsalia pro futuro lub sponsalia de futuro, czyli zaręczyny na przyszłość, była powszechnie praktykowana przez dynastie europejskie i to nie tylko w średniowieczu. Jej cel był jeden – przypieczętowanie małżeństwem zawartych wcześniej sojuszy. Chociaż jak sama nazwa wskazuje, były to zaręczyny, ceremonia miała formę i charakter ślubu, a po osiągnięciu wieku dojrzałego przez zaręczonych nie odprawiano ponownie ceremonii małżeństwa. Formalnie jednak związek uznawano za zawarty dopiero po nocy poślubnej, a więc po jego skonsumowaniu, do którego mogło dojść, gdy oboje narzeczeni osiągnęli tak zwany wiek sprawny. Przy czym W wypadku dziewcząt było to 12 lat, a w przypadku chłopców 14. Konieczne było, aby oboje wyrazili zgodę na pożycie. W przeciwnym wypadku małżeństwo zostawało unieważnione. Co ciekawe, zdaniem Tomasza z Akwinu można było dopuścić się konsumpcji małżeństwa nawet pół roku przed osiągnięciem przez jednego z małżonków wieku sprawnego. Pół biedy, jeżeli w łożu spotykała się para nastolatków. Ale sprawy przybierały dramatyczny obrót, kiedy do alkowy młodziutkiej, zaledwie 12-letniej, niedoświadczonej dziewczyny trafiał mężczyzna będący w wieku jej ojca lub, co gorsza, dziadka. Wówczas noc poślubna mogła zmienić się w prawdziwy koszmar. Poza tym, organizm tak młodej kobiety nie jest przystosowany ani do ciąży, ani do rodzenia dzieci. Dlatego nader często dochodziło do poronień lub śmierci w czasie porodu czy połogu. A jeżeli nawet dziewczyna przeżyła, to traumatyczne doświadczenie mogło jej na zawsze zohydzić zarówno pożycie seksualne, jak i macierzyństwo. Kwestia pożycia na razie nie zaprzątała jednak głowy Andegawenki, aczkolwiek ona sama uważała się, jeżeli nie za żonę, to przynajmniej za oficjalną narzeczoną Wilhelma. Oczywiście nie miała nic do powiedzenia w kwestii wyboru kandydata na męża. Decyzję za nią podjął jej ojciec, postanawiając wydać swoją najmłodszą córkę za syna członka tzw. linii leopoldyjskiej Habsburgów, arcyksięcia Leopolda III, władającego leżącą w środkowej Europie Styrią. Obecnie część tej historycznej krainy należy do Austrii, a część do Słowenii. Z propozycją matrymonialną dla córki Ludwika, zaangażowanego w tym czasie w wojnę z Wenecją, wystąpił ojciec narzeczonego, arcyksiąże Leopold III. Aczkolwiek cieszący się opinią osoby niezbyt zrównoważonej i słynący z wyjątkowo wybuchowego charakteru. Po opisanej wyżej ceremonii zaślubin, lub jak kto woli, uroczystych zaręczyn, nastąpiły symboliczne pokładziny, a po nich bale i zabawy, które ciągnęły się przez 2 tygodnie. Najmniej zadowoleni byli chyba sami państwo młodzi, zbyt mali, aby bawić się ze wszystkimi i chyba w ogóle nie zdający sobie sprawy, w czym tak naprawdę biorą udział. Parę narzeczonych położono razem na łożu, oczywiście zapiętych po szyję, a mały Wilhelm tak się przejął całą tą uroczystością, że z wrażenia puściły mu zwieracze, skutkiem czego trzeba było czym prędzej wymyć mu pupę i zmienić książęce pludry. Trzeba przyznać, że Jadwiga miała początkowo sporo szczęścia. Los sprzyjał jej bardziej niż innym dziewczętom z europejskich rodów panujących. Dostał się jej za narzeczonego chłopiec niewiele od niej starszy, ładny i, w przeciwieństwie do wybuchowego Leopolda, ułożony i dbający o maniery. Nie na darmo współcześni nadali mu przydomek uprzejmy. Młoda Andegawenka mogła z optymizmem patrzeć w przyszłość, licząc, że z obiecanym małżonkiem połączy ją głębokie uczucie. Co prawda, miłość w królewskich stadłach była w owych czasach zjawiskiem nader rzadkim, ale zarówno rodzice władczyni, jak i jej dziadkowie ze strony ojca tworzyli zgodne, kochające się związki. Ludwika i Elżbietę Bośniaczkę połączyło wielkie uczucie, które zaprowadziło ich na ślubny kobierzec. Natomiast miłość w małżeństwie Elżbiety Łokietkówny i Karola Roberta przyszła z czasem. Dlaczego więc Jadwiga, mając w perspektywie związek z młodym Habsburgiem, miałaby sądzić, że w jej przypadku będzie inaczej? Tymczasem przewrotny los, wyręczając się w tym przypadku polskimi panami, szykował jej bardzo przykrą niespodziankę. Okazało się bowiem, że małżeństwo z Habsburgiem zupełnie nie odpowiada interesom